antenie Radia Lublin po godzinie 6:00 czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Mamy niedzielę, 5 dzień kwietnia, to pierwsze nasze spotkanie w tym miesiącu. No i ten miesiąc przed nami myślę, że będzie jeszcze takim trudnym czasem, podobnie jak i te nadchodzące dni. Przed nami wielki tydzień. Jak przeżywać te nadchodzące dni? Jak rozumieć tajemnicę zmartwychwstania? Jak obchodzić po prostu Wielki Piątek, Wielką Sobotę, Wielką Niedzielę? Jak uczestniczyć w tych nabożeństwach, w których fizycznie uczestniczyć nie możemy? O tym na pewno w Busoli będzie, a dziś Światowy Dzień Młodzieży, ten diecezjalny. Także wyjątkowy, bo obchodzony w zupełnie inny sposób niż zazwyczaj. To wyjątkowy czas dla nas wszystkich, to słowo wyjątkowy będzie, myślę, że się pojawiało dziś też dość często, za sprawą tego, że jesteśmy rzeczywiście wszyscy ogarnięci takim stanem trochę zawieszenia, trochę na pewno oczekiwania, no i myślę, że też, i mam nadzieję, że też trochę nadziei, że niebawem to wszystko się skończy, a przed nami na razie święta Wielkiej Nocy, te najważniejsze święta i te najważniejsze tajemnice. I o tym będę chciała Państwu nieco więcej dziś powiedzieć, a raczej powiedzą oczywiście nasi goście, bo wśród gości między innymi arcybiskup Stanisław Budzik, który powie także o decyzjach, jakie ostatnio zapadły, jeżeli chodzi o Konferencję Episkopatu Polski i Komisję Nauki i Wiary. To wszystko oczywiście w związku z pandemią koronawirusa. Przypomnę, że metropolita Lubelski jest przewodniczącym tej komisji, a więc tutaj słów kilka także na ten temat będzie. Te i inne informacje pojawią się do godziny 7:00. Dorota Choma, Piotr Wierzchoń, zapraszamy. Na początek naszego dzisiejszego spotkania słów kilka o tym, co dzieje się w naszej diecezji. Oprócz tego, że nie możemy uczestniczyć fizycznie w tych nabożeństwach, które związane są z Wielkim Postem, przed nami te najważniejsze dni, to jednak możemy uczestniczyć w tych wydarzeniach, łącząc się z naszymi parafiami, czy też z każdą inną parafią, jaką tylko chcemy, dzięki transmisjom online. Przypominam, że w wielu parafiach od godziny 20:30 jest transmitowany różaniec, o 21:00 można łączyć się także z Jasną Górą i tutaj również uczestniczyć chociażby w apelu jasnogórskim. Transmitowane są również msze święte, zarówno w dni powszednie, jak i w niedzielę. Przypominam, że na naszej antenie o godzinie 10:00, także dzisiaj, transmitowana będzie msza święta. Dzisiejsza transmisja z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Lublinie. Mszy świętej przewodniczyć będzie arcybiskup Stanisław Budzik. Można także powracać do wielkich postaci, do nauczania. Chociażby Jana Pawła II powstała nowa strona, która jest dedykowana sylwetce właśnie papieża Polaka. Przeżywamy rok Jana Pawła II z racji stulecia jego urodzin. Stąd też 2 kwietnia, kiedy to przypadała 15. rocznica śmierci Jana Pawła II, uruchomiona została także ta strona internetowa. Oczywiście ten dzień miał być obchodzony inaczej. Było planowanych sporo wydarzeń, które miały także zapoczątkować kolejne, tak aby do maja móc jeszcze chyba przybliżyć sobie trochę więcej, bardziej sylwetkę Jana Pawła II, ale także przypomnieć sobie tę naukę, którą nam zostawił. W związku z sytuacją epidemiologiczną oczywiście te wydarzenia zostały odwołane, a niektóre także przełożone. Na pewno udało się otworzyć, przygotować stronę dedykowaną sylwetce wielkiego Polaka Lublin.eu. /Lublin/JP2. Jak wejdą Państwo na stronę Archidiecezji Lubelskiej, to ten adres znaleźć można, ale myślę, że Lublin.eu to jest strona miasta Lublina i później trzeba znaleźć jeszcze Lublin i JP2 i tam sporo informacji, no właśnie, o papieżu Polaku. Tutaj też można znaleźć to, co z Lublinem jest związane. Są wśród nas jeszcze ci, którzy pamiętają wizyty papieża w Lublinie, ci, którzy także z nim się spotykali, chociażby na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stąd też także myślę, że w tym nieco wolniejszym czasie, w czasie także przygotowań do Świąt Zmartwychwstania, warto zerknąć na tę stronę i przybliżyć sobie postać świętego Jana Pawła II. Dziś Światowy Dzień Młodzieży. W Archidiecezji Lubelskiej, jak i w wielu innych, inny niż zwykle. 35. Światowy Dzień Młodzieży przypada właśnie dzisiaj. W zaistniałej sytuacji te obchody będą miały nieco inny charakter. Hasłem tegorocznego dnia są słowa Jezusa do młodzieńca. młodzieńcze. Tobie mówię, wstań. O godzinie 10 będzie miała miejsce właśnie Eucharystia pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Budzika. Ta Eucharystia w kościele świętego Antoniego Padewskiego w Lublinie. Będą Państwo mogli się łączyć także za pośrednictwem Radia Lublin właśnie z tą parafią i uczestniczyć razem w tym nabożeństwie. To wyjątkowy czas i wyjątkowe także inicjatywy, które zostały podjęte przez młodzież naszej archidiecezji. Zarażam pokojem 24/7 z hashtagiem jest taka akcja, ale o tej akcji, a także o innych działaniach podejmowanych przez młodych opowiedzą teraz Anna Kośmiej i jej gość.
Mamy niedzielę palmową, która w obecnej sytuacji będzie wyglądała inaczej. Również ze względu na epidemię i obostrzenia nie odbędzie się m.in. spotkanie młodych na diecezjalnych obchodach Światowych Dni Młodzieży. Jakie są inne rozwiązania, aby jednak tą dzisiejszą niedzielę palmową obchodzić?
No niestety, właśnie ze względu na panującą w kraju, na świecie sytuację, jesteśmy zmuszeni zupełnie inaczej jak do tej pory spędzać ten dzisiejszy dzień. Nie będziemy mogli się razem spotkać, nie będziemy mogli razem przejść ulicami naszego miasta, nie będziemy mogli razem śpiewać, tańczyć i manifestować swojej wiary i nie będziemy mogli w końcu razem spotkać się na wspólnej Eucharystii w archikatedrze. Ale na szczęście nasz pasterz, ksiądz arcybiskup, zdecydował, że nie chce nas zostawić samych w tym dniu, dlatego dzisiaj o godzinie 10 odbędzie się msza święta w parafii pod wezwaniem świętego Antoniego w Lublinie, która będzie transmitowana także przez TVP Lublin, ale też przez środki masowego przekazu, no szczególnie przez internet. Msza święta będzie odprawiona w naszej intencji, w intencji młodych, w intencji wszystkich tych, którzy w normalnym trybie zgromadziliby się właśnie na obchodach Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji.
Niedziela palmowa, jak sama nazwa wskazuje, przede wszystkim kojarzona jest z palmami, które kupujemy bądź własnoręcznie robimy, aby móc potem zanieść do kościoła. W obecnej sytuacji taką palmę możemy zamienić na coś znacznie ważniejszego.
Wśród młodzieży powstał taki pomysł, żeby te pieniążki, te środki, które normalnie przeznaczylibyśmy na zakup palm, przeznaczyć na rzecz, która jest no, w tym momencie na wagę złota. Chodzi tutaj oczywiście o maseczki, które są niezbędne dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla całego personelu medycznego. Dlatego postanowiliśmy stworzyć akcję Maseczka zamiast palmy. Przebiega to w taki sposób, że w internecie udostępniony jest link do zbiórki, do zrzutki, gdzie każdy chętny, nie tylko młody, ale każdy chętny może wpłacić swój symboliczny grosz, który normalnie wydałby na zakup palmy, właśnie po to, żeby w całej perspektywie większej kwoty przeznaczyć je właśnie na zakup maseczek, które są niezbędne no, tutaj w naszych lubelskich szpitalach.
Akcja Maseczka zamiast palmy, obchody dzisiejszej niedzieli palmowej, dzisiaj o godzinie 10 online z kościoła świętego Antoniego w Lublinie. Jednak to nie wszystkie przedsięwzięcia Katolickiego Stowarzyszenia Młodych. Jest również akcja Zarażajmy pokojem.
Jakiś czas temu, dokładnie no chwilę ponad tydzień temu, w gronie młodych zaangażowanych przed Centrum Duszpasterstwa Młodzieży zastanawialiśmy się bardzo mocno, co my młodzi, my, którzy uwielbiamy działać, uwielbiamy pracować, uwielbiamy poświęcać swój czas i energię, możemy zrobić w tym momencie, w którym no, jesteśmy uziemieni, tak? Jesteśmy uziemieni w naszych domach i na dobrą sprawę nie mamy wielkiego pola do popisu. Dlatego powstała akcja pod hasłem hashtag zarażam pokojem. Jest to akcja modlitewna, w której codziennie przez 24 godziny na dobę, co pół godziny modli się inna osoba. Intencje modlitwy są takie same dla każdego. Modlimy się w trzech, można powiedzieć, intencjach. Pierwsza to jest oczywiście ustanie epidemii koronawirusa. Druga intencja o wiarę i nawrócenie dla nas wszystkich. Trzecia intencja natomiast to o siłę i potrzebne łaski dla całego personelu medycznego oraz dla wszystkich służb, które tutaj nam służą w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Dlaczego zarażam pokojem? Dlatego, że obserwujemy bardzo mocno, że ten czas po pierwsze trudny dla każdego, a po drugie jest to czas niestety, który sprzyja nerwom, sprzyja frustracjom. W głowie pojawia się milion pytań, na które nikt nie zna odpowiedzi. A my jako młodzi chcemy troszeczkę może nawet i na przekór temu wszystkiemu, co się teraz dzieje, o czym możemy przeczytać w internecie czy usłyszeć w telewizji. Chcemy właśnie nie siać zła, nie siać strachu czy nerwów, tylko właśnie zarażać pokojem. bo wiemy wszyscy dobrze, że naszym Panem jest Jezus Chrystus, Książę Pokoju, dlatego nie jak inaczej, jak tylko modlitwą możemy przeciwstawić się temu, co się w tym momencie dzieje. To jest taka trochę nasza niewidzialna broń, którą staramy się walczyć. Na ten moment akcja bardzo mocno się rozszerzyła, na szczęście. Biorą w niej udział nie tylko młodzi zaangażowani we wspólnoty nasze lubelskie, ale także nasi rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, wszyscy ci, dla których po prostu sytuacja obecna, którą teraz mamy, no nie jest obojętna. Zaangażować się może każdy, będziemy modlić się codziennie przez 24 godziny do momentu, aż po prostu epidemia nie ustanie. Więc to jest taka no raczej długofalowa akcja, ale mamy nadzieję, że dzięki temu Pan Bóg faktycznie zasieje w naszych sercach pokój, a to jest w tym momencie najważniejsze.
Tak jak Pani mówi, że wiele osób włączyło się w to, to też świadczy o takiej wspólnocie, o świadomości, że są inni i że trzeba również nieść tą nadzieję i pokazywać to, żeby się nie poddawać.
Przy okazji też Wielkiego Postu, który teraz mamy, wydaje mi się, że właśnie oddanie tej całej sytuacji, na którą nikt z nas w tym momencie nie ma żadnego wpływu, ale oddanie je w ręce kochającego Ojca, który doskonale i najlepiej wie, czego pragną Jego dzieci i czego potrzebują Jego dzieci, może być właśnie też pięknym wymiarem przeżywania tego Wielkiego Postu, który w tym roku jest wyjątkowo wyjątkowy.
Jak reagują ludzie młodzi na to, co się teraz dzieje? Jak oni odbierają to, co się dzieje teraz na całym świecie, w naszym kraju, w naszym mieście?
To jest niesamowicie trudne zderzenie z rzeczywistością, która nas otoczyła. W pierwszej linii frontu to jest po prostu niedowierzanie, gdzie w momencie, kiedy chodziliśmy do szkoły, na uczelnię, każdy miał swoje zajęcia, szczególnie właśnie młodzi zaangażowani w różne wspólnoty, w różne dzieła. To są osoby, które często pracują po paręnaście godzin dziennie, z jednej aktywności do drugiej i to jest nasza codzienność, to jest coś naturalnego. I teraz nagle wszystko stanęło w miejscu. No więc pierwsza linia frontu to jest właśnie szok i niedowierzanie i po prostu słyszę takie też głosy, że my uczymy się w tym momencie siebie na nowo. Na szczęście młodzi nie reagują właśnie złością, gniewem, nie widzę takich, nie obserwuję takich sytuacji. Bardziej jest to niepokój, tak, związany z tym, co będzie zaraz, co z rokiem szkolnym, co z rokiem akademickim, jak to będzie wyglądało za jakiś czas, kiedy wrócimy do szkoły, kiedy wrócimy do naszych zajęć. Natomiast widać też bardzo mocno, jak my jako ludzie po prostu potrafimy się też dostosowywać do sytuacji, która nas w tym momencie otoczyła, dlatego że wszelkie akcje, wszelkie nasze zaangażowania, które się toczyły, one się toczą nadal i to jest niesamowite, że potrafimy wykorzystać też internet, potrafimy wykorzystać nowe technologie po to, żeby ten, można tak troszkę powiedzieć, koronawirus w tym momencie nie był dla nas wymówką, że czegoś się nie da, że musimy odpuścić, bo my nie chcemy odpuszczać i nie będziemy odpuszczać, dlatego robimy co w naszej mocy, żeby faktycznie wszystkie nasze rozpoczęte działania czy akcje trwały nadal i nadal były organizowane i żebyśmy nadal po prostu się w nie włączali. I mamy nadzieję, wszyscy, z kim nie rozmawiam, mamy nadzieję, że to szybko minie, że już niedługo będziemy mogli wrócić do takiej rzeczywistości, ale też myślę też osobiście, że nawet jeśli wrócimy i już jakby wszystko wróci też na swoje tory, to my będziemy inni i obyśmy właśnie dzięki tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, obyśmy byli piękniejsi, wewnętrznie oczywiście, spokojniejsi, zwracający uwagę na rzeczy, które są faktycznie najważniejsze, których w tym momencie nam no też zabrakło, tak?
Przypominam, godzina 10, msza święta, która transmitowana będzie również na naszej antenie. W związku z pandemią koronawirusa tegoroczne obchody uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego będą miały całkowicie inny charakter niż dotychczas. Odwołanych lub ograniczonych zostało wiele obrzędów i zwyczajów, bez których chyba wielu z nas do tej pory nie wyobrażało sobie przeżywania tych wyjątkowych dni. A jednym z takich obyczajów, zwyczajów, tradycji jest oczywiście święconka, która do kościołów parafialnych przyciągała nawet tych parafian, którzy powiedzmy, że w ciągu roku żyli z daleka od kościoła, a biskupi w zaleceniach dotyczących Wielkiego Tygodnia odnieśli się do tego zwyczaju. Nie zaleca się organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłka w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z księgą obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Jezus żyje i chce, abyś żył. Takie hasło towarzyszy nocie, którą wystosowała Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa. Na naszej antenie arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, mówi o tym, co ta nota oznacza w praktyce, ale także słów kilka o tym, jak przeżywać te nadchodzące, najważniejsze dla nas, katolików, dni.
Ten dokument przygotowaliśmy na prośbę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który właśnie prosił, żeby taki głos Kościoła też był słyszany w tym czasie, bo jesteśmy doświadczeni wydarzeniami niezwykłymi, sytuacjami, jakich w życiu nie przeżywaliśmy. Dlatego potrzebny jest taki głos Kościoła, który nam przypomina, że Bóg jednak rządzi światem, że Bóg ma nasz los w swoich rękach i te doświadczenia trudne, które nas spotykają, bardzo często są dla człowieka wierzącego próbą wiary. Dlaczego istnieje w świecie zło? To jest pytanie stare jak świat, nad którym się głowią filozofowie. Chrześcijańska odpowiedź na to pytanie jest przede wszystkim taka, że Bóg zawsze chce dobra człowieka, ale podzielił się z człowiekiem swoją wolnością. Nie stworzył człowieka jako jakiś mechanizm, który działa w sposób zaprogramowany, ale każdy człowiek jest wolny i dlatego Bóg zgadza się na zło moralne, tak zwane zło moralne, bo bardzo sobie ceni ludzką wolność. I to, co my nazywamy powszechnie karą Bożą, teologicznie można by to wyrazić następująco, że Pan Bóg pozwala, aby człowiek zobaczył i przeżył konsekwencje zła, jakiego się dopuszcza. W wypadku katastrof naturalnych czy epidemii mamy do czynienia ze złem fizycznym. To też jest wielka tajemnica, która też stanowi pewną próbę wiary, którą możemy tylko próbować zrozumieć w perspektywie tego, co właśnie przeżywamy tego w tym czasie w liturgii. Tak się składa, że ta epidemia jest przeżywana przez nas w wielkim poście, kiedy my spoglądamy na krzyż Chrystusa. I Chrystus nie napisał jakiegoś traktatu o cierpieniu, ale Chrystus wziął ludzkie cierpienie na swoje barki, zaniósł je na drzewo krzyża i przemienił je w zbawienie. Jest taka piękna pieśń tradycyjna, którą śpiewamy w Wielkim Poście. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. A więc jeżeli chcemy tajemnicy cierpienia, zwłaszcza niezawinionego cierpienia, tajemnicy ludzkiej śmierci, która jest pisana każdemu człowiekowi, bo przecież każdego dnia w Polsce umiera około 1200 ludzi. Koncentrujemy się na ofiarach wirusa. Współczujemy wszystkim, którzy cierpią. Musimy się przed tym chronić, ale jednak śmierć wpisana jest w los człowieka. Nic nie jest tak sprawiedliwe jak śmierć. Więc Chrystus wziął na siebie ludzkie cierpienie i ludzką śmierć i przemienił ją w zbawienie, aby nam pokazać perspektywę, że coś po śmierci istnieje, że my nie zapadamy się w nicość. Dotykamy samego sedna chrześcijańskiej wiary. Śmierć nie jest dla człowieka największym nieszczęściem, bo wcześniej czy później staniemy przed bramą śmierci. Pytanie, co jest z tamtej strony? Tak się składa, że my 15 lat temu przeżywaliśmy śmierć świętego Jana Pawła II. Jan Paweł II był nazywany, jest taka biografia Weigla na temat papieża, jedna z najbardziej znanych świadków, jako świadek nadziei. On był tym szczególnym świadkiem nadziei. On nas też nauczył właśnie 15 lat temu, jak odchodzić z tego świata w pokoju z Bogiem. I on cały czas od samego początku swojego pontyfikatu mówił, nie lękajcie się. Wiedział, że lęk jest czymś, co paraliżuje człowieka, coś, co przeszkadza mu wypełnić jego zadanie, jego powołanie. I dlatego Kościół powinien głosić tę nadzieję najpierw życia wiecznego, tę podstawową nadzieję. To święta wielkanocne to jest zwycięstwo życia nad śmiercią. Jeżeli przyjmujemy perspektywę życia wiecznego, to zupełnie inaczej się ustawiamy w życiu doczesnym. Wiara w życie wieczne sprawia, że ogromnie sobie cenimy życie doczesne. Życie doczesne jest wielkim darem. Przykazanie nie zabijaj to jedno z najważniejszych przykazań Kościoła i przykazań chrześcijaństwa i ludzkości. A więc chronimy to życie ludzkie, bo Bóg dał nam jeden, jedyny raz. Mamy go, a jak najlepiej wykorzystać. I to mówi nam wiara. wiara, ale także mówi nam rozum. Właśnie tutaj apelujemy w tym dokumencie o to, aby pamiętać, że rozum i wiara to, jak mówił Jan Paweł II, jakby dwa skrzydła, przez które duch ludzki unosi się do kontemplacji prawdy. Nie ma sprzeczności między rozumem i wiarą. I w związku z tym mamy stosować wszystkie środki, aby to życie ludzkie ocalić, aby je zachować, aby przywracać człowiekowi zdrowie, nie zapominając jednak o perspektywie życia wiecznego, że śmierć nie jest nieszczęściem, ale jest przejściem z życia do życia. My jesteśmy wszyscy czymś takim zaszokowani, bo za naszego życia nigdy się tak nie zdarzyło, żebyśmy nie mogli obchodzić uroczyście świąt wielkanocnych. Ja tak się zastanawiam, czy w ogóle w historii naszego chrześcijaństwa ponad tysiącletniej mieliśmy taką sytuację, bo przecież były różne dżumy, nieszczęścia, wojny, zabory, stan wojenny, ale chyba nigdy tak nie było, żeby w całym kraju ta możliwość dotarcia do kościoła i do sakramentów była tak bardzo ograniczona, więc jest to, nie dziwmy się, że wierni i to z wielkim zdumieniem i boleśnie przeżywają. Ale nawet w tym wszystkim dostrzegamy też pewną szansę. Mianowicie najpierw dziękujemy Bogu, że dzięki transmisjom internetowym, telewizyjnym, radiowym, dzięki tym dzisiejszym możliwościom, w jaki sposób wielu ludzi może się łączyć z Kościołem i z Eucharystią. Może sobie też przypomnieć, że Pan Bóg nie jest tylko ograniczony w swoim działaniu do świątyni, że Bóg jest wszędzie obecny. Możemy przypomnieć sobie, że rodzina jest kościołem domowym. Możemy, myślę, że ta modlitwa domowa, modlitwa różańcowa i inne formy modlitwy przypominają nam to, co kiedyś dla naszych rodzin było takim momentem budującym jedność rodziny, przekazującym najcenniejsze tradycje wiary, mianowicie wspólna modlitwa. W tym czasie bardzo trudnym dla wielu ludzi, zwłaszcza tym ludzi starszych, najbardziej zagrożonych, otwiera się przed nami ogromne pole do miłości bliźniego, do pomagania tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Być może, że skoro Pan Bóg, jak uczymy, jak jesteśmy przekonani, nawet ze zła potrafi wyprowadzić dobro, to ufamy, że także z tego bólu, z tego pewnego szoku, który przeżywamy jako wierzący, może wyjdzie to dobro, że zatęsknimy do Kościoła. Ja sobie już dziś wyobrażam, z jaką ogromną radością stanę przed ludźmi i przed pełnym Kościołem. Więc skoro Pan Bóg dopuszcza taką sytuację, może chce wzbudzić w naszym sercu tęsknotę. Tak jak przepięknie nam to powiedział papież Franciszek podczas tej swojej homilii na pustym placu. Myślę, że to jest historyczna chwila. Ja ją porównuję z tą sytuacją, kiedy na placu świętego Piotra żegnaliśmy 15 lat temu Jana Pawła II i ten wicher, który zamknął Księgę Ewangelii na jego trumnie, na oczach całego świata. Ta scena z papieżem Franciszkiem na pustym placu świętego Piotra, myślę, że to jest chyba jego najlepsza homilia, jak on dotąd powiedział, niezwykła, przejmująca. I oczywiście nie uważamy tych wydarzeń, które się dzieją, jako karę Bożą w znaczeniu, że Pan Bóg się chce na nas zemścić. Pan Bóg jest miłosierny. Pan Bóg chce naszego dobra, przede wszystkim naszego dobra. Ale papież nam też pokazał, że jest to okazja do zrobienia sobie rachunku sumienia. I ten rachunek sumienia sobie robimy już na różnych poziomach, także na poziomie ekonomicznym, politycznym, ale także my, wierzący, powinniśmy sobie zrobić właśnie solidny rachunek sumienia. Co się mamy z tej katastrofy nauczyć? Jak już dzisiaj zaplanować korekty w naszym życiu, w naszym działaniu? Ta sytuacja pokazuje nam, co w naszym życiu jest najważniejsze. A więc najważniejsze jest życie ludzkie, bo jest bezcenne, ale jeszcze ważniejsze jest życie dla wierzącego, życie wieczne.
Busoli, czas teraz przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. W wielu parafiach oczywiście czytana będzie Męka Pańska, natomiast na naszej antenie Ewangelia, do której komentarz przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebie. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiedzcie: Pan ich potrzebuje i zaraz je odeślę. A stało się to, żeby się spełniło słowo proroka. Powiedzcie córze Syjonu: oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili tak, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę, źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano, kto to jest? A tłumy odpowiadały, to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei.
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Jest to najważniejszy okres w życiu liturgicznym Kościoła. Przez 3 lata Jezus chodzi i naucza. To, czego się tak najbardziej uczniowie obawiali, to właśnie przyjścia do Jerozolimy. Dokładnie wiedzieli, że tutaj jest całe zaplecze intelektualne i religijne narodu wybranego. To tu jest Sanhedryn, który nie cierpi Jezusa. Te wszystkie różnego rodzaju podchody, które miały wystawić Jezusa na próbę, pochodziły zazwyczaj właśnie z Jerozolimy. To tu było to centrum, które świadczyło o tym, jak bardzo go nie lubią. Stąd uczniowie na samą myśl o pójściu do Jerozolimy już przeżywali wielką grozę. Dlatego między innymi wskrzeszenie Łazarza, wcześniej Góra Tabor, to wszystko miało umocnić wiarę uczniów. Jakieś musiało być ich zdumienie, kiedy wjeżdżają do Jerozolimy, kiedy Jezusowi przynoszą, przeprowadzają osiołka, ten z Góry Oliwnej triumfalnie wjeżdża do tego miasta i nagle pojawiają się tłumy, które krzyczą Hosanna Dawidowi. Rzucają palmy. Skąd się ten tłum wziął? Otóż musimy pamiętać, że na święto Paschy ludzie ze wszystkich stron podążali w kierunku świątyni. A to oznacza, że na kilka dni przed świętem już przyszła prowincja. Tam, gdzie Jezus dokonał najwięcej cudów, uzdrawiał, leczył, karmił. Oni go uwielbiali. I kiedy zobaczyli, że ten prorok, bardzo sławny, bardzo słynny już, wjeżdża do Jerozolimy, to właśnie oni wybiegli, aby rzucić te palmy i swoje szaty i krzyczeć Hosanna Dawidowi. To świadczy o tym, jak bardzo dobrze znali jego pochodzenie, bo nie oszukujmy się, Jerozolima nie cieszyła się z jego przyjścia. To oni byli tymi, którzy byli jego wrogami, przeciwnikami. Ale wszyscy ludzie z okolic mogli wyrazić swój wielki aplauz, radość, entuzjazm z powodu tego, że przychodzi Chrystus, o którym oni wprost myśleli, że jest Mesjaszem. Pewnie ciągle jeszcze wtedy mieli myślenie polityczne, że to będzie ten, który wyzwoli spod panowania rzymskiego. A Jezus triumfalnie wjeżdża do tego miasta. I tu się rozpoczyna już bardzo niesamowicie trudny, ostatni etap Jezusa przed Jego śmiercią. Te palmy, które dzisiaj mamy w kościołach, większość z nas w kościołach nie jest, jesteśmy w domach. Ta tradycja związana z palmami świadczy o tym, że to jest ten triumfalny wjazd Jezusa jako króla, jako Mesjasza. Dlatego i szaty w świątyni kapłan przydziewa nie fioletowe, jakie przez cały Wielki Post, ale czerwone. To wszystko zapowiada Wielki Tydzień. To zapowiada to ostatnie kłótnie z Sanhedrynem, to zapowiada ostatnie dialogi, które będą miały swój finał na sądzie, a później na krzyżu. Więc moi drodzy, rozpoczynając Wielki Tydzień, w dość specyficznych warunkach, bo jesteśmy zamknięci w swoich domach, próbujmy w swoich sercach otworzyć te wszystkie pokłady miłości, żeby podziękować Bogu za to, że tak bardzo nas kocha, że aż swojego Syna dał na odkupienie każdego z nas. To się właśnie teraz zaczyna. Przeżywajmy to razem, by Chrystus mógł zmartwychwstać w każdym z nas.